Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Biegutowska.
I Zuza Piechowicz. Jak ja będę tęsknić za tymi trzema serialami.
Ted Lasso, Sukcesja i Wspaniała Pani Maisel to są seriale, o których dzisiaj porozmawiamy, a właściwie nie o serialach, tylko o ich zakończeniach. Ale czy ostatecznych? Nie do końca.
To będzie podcast pełen spoilerów. Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Na samym początku chciałam zapytać cię, które serialowe zakończenia najbardziej zapadły ci w pamięć? I nie mówię to o tych trzech serialach, o których dzisiaj będziemy rozmawiały, tylko w ogóle o serialach, które widziałaś.
Mare's Easttown to jest jeden z tych finałów, który zapamiętam na zawsze. Ostre przedmioty to też jest taki finał, który mnie bardzo zaskoczył. No oczywiście Gra o Tron, czyli jeden z najgorszych finałów historii obok Jak poznałem waszą matkę. To jest moje osobiste ex aequo, jeżeli chodzi o to, jak zrobić złe zakończenie świetnego serialu. Czy coś jeszcze mi przychodzi do głowy poza tą dzisiejszą listą? A tobie?
Czyli ty stawiasz na takie bardziej szokujące zaskoczenia, a nie zakończenia wzruszające, bo ja właśnie o takich myślałam. To znaczy od razu mi się przypomniało Better Call Saul, które właściwie bardzo niedawno się skończyło, przy którym naprawdę tam mokre mi się zrobiły oczy. Pamiętam takie zakończenie, które kiedyś na mnie zrobiło ogromne wrażenie z serialu, który kiedyś kochałam i uwielbiałam, czyli Przyjaciele. To jest po prostu kultowe zakończenie, zakończenie zakończeń właściwie. Ale też na przykład pomyślałam o takich dwóch serialach, które też wzbudziły we mnie ogromną sympatię, czyli BoJack Horseman, którego zakończenie było takim domknięciem, ale słodko-gorzkim bardzo. Takim, które nie dawało tego końcowego zachodu słońca, do którego zmierzają główni bohaterowie i wszystko kończy się szczęśliwie. I podobnie było z Fleabag, czyli to zakończenie, które już nie było nawet słodko-gorzkie, tylko bardzo gorzkie, ale dzięki temu też zapadające w pamięć.
Wiesz, to jest tak, że ten finał serialu jest niezwykle ważny do oceny całego serialu. Na przykład serial Afterlife dla mnie skończył się zbyt ckliwie i łzawo i zupełnie nie w klimacie tego serialu i jakoś mi popsuł to całe doświadczenie, to jak to zostało opowiedziane. Ja myślę, że w części tych seriali, o których wspomniałaś i wspomniałyśmy, to zakończenie było taką naturalną klamrą i było przemyślane, że tak ma się zakończyć. Myślę, że to jest kluczowe. Trudniej jest, kiedy właściwie wiadomo, czy będzie kolejny sezon, ta historia się rozciąga i trzeba gdzieś znaleźć jakieś takie zakończenie. Myślę, że w przypadku dwóch seriali, o których dzisiaj rozmawiamy, te zakończenia były zaplanowane od początku, że to tak ma wyglądać. W przypadku jednego, no to czuć, że to zostało w jakiś sposób przyciągnięte i to naprawdę zmienia jakość.
Ja myślę, że powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że zakończenie musi pasować do serialu. Że czego innego oczekiwałam po zakończeniu Sukcesji, a czegoś zupełnie innego po zakończeniu Teda Lasso, czyli takiej słodkiej, miłej komedii podnoszącej na duchu, gdzie po prostu potrzebowałam wisienki na torcie, właśnie takiej końca opowieści, który pozwoliłby mi uronić łzę i pożegnać się z ludźmi, którzy zaskarbili moją sympatię przez ostatnie kilka sezonów. Natomiast od Sukcesji absolutnie tego się nie spodziewałam i od początku chyba wiedziałyśmy, że to zakończenie nie będzie szczęśliwe. Więc może od niego zacznijmy. Więc uwaga, wszystkie osoby, które jeszcze nie słuchały Sukcesji, teraz mogą na chwilę przyciszyć radio albo nas zapauzować i wrócić za chwilę, kiedy my powrócimy do Teda Lasso. No to powiedz o pierwszych wrażeniach.
Myślę, że przez cały serial wiedzieliśmy, że to nie może być żadne z dzieci.
Tak, że to by było za proste.
Że jednak za bardzo się na nich stawiało, więc zakończenie, w którym właściwie wydaje się, że no, wszyscy przegrali w jakimś sensie, ponieważ to Tom został prezesem amerykańskim. Waystar, przepraszam, nie mogę, jednak jest to tak absurdalne i jednak tak w punkt. To jest po prostu zakończenie, w którym jest wszystko. Jest to, że osoba, która właściwie nie ma kręgosłupa, która jest takim lizusem, która jest najbardziej po prostu obleśną postacią w tym serialu.
Jest wiernym żołnierzem korporacji.
To on zostaje właśnie prezesem amerykańskim Waystar, że to jego wybiera ten szalony startupowiec na prezesa, na tę osobę, która po prostu mu się nigdy nie postawi, nie będzie miała własnego zdania, tylko będzie mu się podlizywać i właściwie nie ma takiej godności. Myślę, że to jest w ogóle puenta idealna do tego serialu, który krytykuje kapitalizm, który obśmiewa bogaczy, który pokazuje całą taką miałkość tego całego świata, chociaż ja mam swojego ulubieńca w tym serialu i wbrew temu, co mówi większość osób, to jestem, że się nie da tych postaci lubić, to ja naprawdę lubię jedną z tych postaci. Wiesz kogo?
No, oczywiście Romana.
Oczywiście Romana, tak. Ja lubię Romana i ja miałam poczucie, że on w tym barze ma taki uśmiech wolności. Ja myślę, że jeżeli przed kimś z nich jest szansa, że czeka jakieś coś dobrego, jakieś dobre życie, to właśnie przed Romanem i lubię sobie tak o tym myśleć. No, zaorali sami siebie. To jest dokładnie ta puenta do tego serialu.
Na początku chciałam powiedzieć, że ten czwarty sezon jest genialny. Jeśli patrzymy na sukcesy i całościowo, na linii, na osi czasu, no to rzeczywiście ten czwarty sezon po prostu wymiótł. Mimo tego, że on jest bardzo intensywny, zauważ, że on się dzieje właściwie w mniej niż 2 tygodnie chyba. Mamy dzień za dniem, dobę za dobą, która właśnie w tym czwartym, ostatnim sezonie się rozgrywa na naszych oczach, na naszych ekranach. I myślę, że to jest ważne i chciałam to podkreślić, że mistrzostwo świata za ten serial, nie tylko za dialogi, o czym tutaj już mówiłyśmy dziesiątki razy, ale właśnie za pomysł, za to, że to się klei fabularnie, oczywiście sukcesja, jak każdy serial, miała jakieś dziwne wąteczki, postaci, które nagle się pojawiały, a potem nigdy nie powracały i tak dalej, ale ogólnie rzecz biorąc jest to jeden z najlepiej zrealizowanych seriali w telewizji w ogóle w historii.
Tak, i tutaj będziemy tylko chwalić, znaczy ja będę tylko chwalić, bo to można było położyć to zakończenie, a jednak ono jest zrobione po prostu idealnie, ja nie mam żadnego zarzutu do tego zakończenia. Ty masz?
Na pewno happy end by położył to zakończenie. Wiesz, ja po prostu poczułam gdzieś właśnie w tym czwartym sezonie, że gra o koniec nie toczy się właściwie wokół tego, kto wygra, tylko kto przegra najbardziej. Że już wiesz, weszłam w ten cyniczny świat milionerów, właśnie sama stając się nieco cyniczna przy oglądaniu sukcesji i już nikomu nie kibicując, tylko po prostu oglądając to jak jakąś bardzo brutalną, krwawą rozgrywkę. I masz rację, że zgodzę się z tobą tutaj, że Roman chyba wychodzi z tego najmniej bez szwanku, ale to nie znaczy, że wygrywa. Oni wszyscy przegrywają tylko na różnych levelach i tutaj najbardziej mimo wszystko przegrała Shiv Roy.
Zdecydowanie tak, to ona jest w relacji, w związku, w jakimś dziwnym układzie zwanym małżeństwem oficjalnie z człowiekiem, który jest po prostu, trudno znaleźć w tym człowieku jakąkolwiek zaletę.
Tak, garniturem bez wypełnienia.
Tak, i wydaje mi się, że dokładnie dlatego został prezesem. To jest też właśnie ta piękna puenta, ale ja myślę, że wbrew pozorom, oni przegrywają Waystar, ale mam takie poczucie, że to wygranie tego Waystar byłoby jeszcze gorsze. Że tak naprawdę w tym, nie chcę powiedzieć, że się można doszukiwać happy endu, tylko że to jest tak, że na przykład dla Romana to może być zupełnie nowe otwarcie, życie po tej rodzinie, rozpoczęcie własnej drogi, bycie trochę mniej synem Logana Roya niż wcześniej. Więc jest to dość niesamowite. No cały ten wątek, w ogóle cała historia wyborów prezydenckich w tym serialu. To jak wielki biznes rozmawia ze sztabami różnych kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Cały wątek w ogóle tego Conora, który startuje w wyborach prezydenckich. No dla mnie to po prostu tutaj w tym finałowym sezonie dla mnie nie było żadnego słabego punktu.
Conor też ostatecznie kończy niezbyt wesoło, bo pomimo tego, że bierze w tym sezonie ślub i teoretycznie może sobie żyć również już poza swoim ojcem, więc trochę się uwalnia od niego i od cienia, w którym on i jego rodzeństwo żyje, no to już widzimy, że tam Willa mówi, że mają kryzys 2. tygodnia małżeństwa i chyba spróbują życia jako związek na odległość, więc już wiadomo, że to się nie wszystko układa tak, jak powinno. No i został nam jeszcze Kendall, który no, przegrywa wszystko. On się stacza najniżej. Było kilka takich momentów w tym finale sezonu, w którym ja byłam przekonana, że to jest koniec. I to taki dosłowny koniec, że po prostu jak jedzie windą, to myślę sobie, o nie, on zaraz skoczy. Jak dochodzi do rzeki, to myślę sobie, też tak zaraz skoczy. Więc kilka razy naprawdę mocno bałam się o jego życie.
Myślę też, że twórcy zostawiają nas takim niedopowiedzeniem, że on wróci do narkotyków, że on znowu wejdzie w różne autodestrukcyjne zachowania. I to jest bardzo poruszające, bo w ogóle dla mnie Shiv jest najbardziej przegrana, ale Shiv ma szansę się podnieść. Kendall dla mnie ma najmniejsze szanse, żeby się podnieść. Że on już zostanie w takim poczuciu, że był o włos, że był tak blisko, że ten ojciec mu to obiecał, jak on miał 7 lat.
Chociaż przez chwilę wydawało się, że wszystko skończy się szczęśliwie, ale jak to w sukcesji nastąpił bardzo szybki zwrot akcji. W pewnym momencie rodzeństwo się godzi, dochodzą do porozumienia, że okej, to zostają w takim razie przy Waster Royko, że to Kendall stanie na czele, ten starszy, nie najstarszy brat i to on przejmie władzę. Ale okazuje się, że Shiv postanawia, że zagłosuje inaczej, że ich ma wątpliwości. Jak myślisz, co tam się wydarzyło? W jej głowie chyba.
Ja myślę, że to jest tak, że odpuszczenie tej sukcesji to jest taki moment, w którym trzeba pogodzić się z własną porażką, że to nie ona będzie sukcesorką, chociaż miała być. I czasami lepiej jest po prostu uznać, że żadne z nich nie może być sukcesorem. Że ta zazdrość, że to poczucie niespełnienia, kiedy ma to brat, jest dużo większe niż kiedy oddaje się to we władanie komuś innemu. Możliwe też, że ona ma poczucie, że będzie miała jakiś dostęp przez Toma.
Ja myślę jednak, że pierwsze ona jednak przestraszyła się Kena. Przestraszyła się tego, że Ken będzie dokładnie taki sam jak Logan. Że kiedy on już poczuł tę władzę, poczuł się pewnie, wiedział, że wygra głosowanie na zarządzie, to zaczął zachowywać się dokładnie jak jej ojciec. A dwa, że Shiv jest w ogóle bardzo ciekawą postacią. Kiedy zaczynał się ten serial, to ona była absolutną outsiderką. Rodzina się z niej śmiała, że jest lewaczką rodzinną, że ona nie była ani w korporacji, nie podzielała ich bardzo konserwatywnych wartości, raczej była liberałką. Wydawałoby się, że ja na przykład miałam tak, że ja ją najbardziej lubiłam ze wszystkich z tego pierwszego sezonu, dlatego że wszyscy oprócz niej wydawali się obrzydliwi. Ale w trakcie tej gry, w trakcie tego, że w polu widzenia pojawiła się sukcesja i pojawiło się to, że jej ojciec będzie musiał komuś oddać imperium, a ona może być jedną z tych osób, po prostu wyszły z niej najgorsze, najbardziej obrzydliwe cechy. Pamiętaj, że ona kryła molestowanie i wszystkie straszne rzeczy, które działy się na jachtach. Ona pomagała Lucasowi Madsonowi wybrnąć z wizerunkowego kłopotu, jakim było wysyłanie bloków zamarzniętej swojej własnej krwi do jego asystentki. Obrzydliwe. Aż się wzdrygam na to wspomnienie. Więc stała się dokładnie tym, czym to reprezentuje jej nazwisko. Stała się jedną z rojów, mimo tego, że cały czas była przez tych wszystkich facetów, którzy nią pomiatali, którzy jej powiedzieli, ej, możesz wejść do naszego świata, ale koniec końców ostatecznie rządził tam patriarchat, koniec końców ostatecznie rządzili tam mężczyźni, więc może ten koniec był jedynym momentem, w którym ona jako kobieta mogła zadecydować.
Ona też bardzo długo okłamywała swoich braci i właściwie grała na dwa fronty, licząc, że właśnie to Lucas Madsen będzie tym, który da jej tę władzę. Ale on też się wystraszył, w sensie uznał, że ona będzie problemem. Że ona będzie
on też
zbyt
się zachował totalnie patriarchalnie, to znaczy nie chcę tutaj jakiejś baby, żeby się mi rządziła w korporacji. Wezmę sobie kogoś, kto będzie absolutnie podległy.
I kto będzie się podlizywał i kto nie będzie miał żadnych właściwości. Bo przecież Tom jest taki nijaki, taki w ogóle żaden. No po prostu niesamowita jest ta postać, bo jest no, jedna z najbardziej odpychających moim zdaniem postaci w ogóle w popkulturze, jeżeli chodzi o taką śliskość, jakąś taką podłość, jakąś, no jest ta scena, która przyznam, że ona mi długo zostanie w pamięci, kiedy on oskarża Shiv, że mówi o ciąży jako o zagrywce, a nie o prawdzie. I to jest w ogóle straszne w całym tym serialu i w tych relacjach, że właściwie oni sobie zupełnie nie ufają i oni wykorzystują najgorsze zagrywki i podejrzewają się o najgorsze zagrywki w każdej sytuacji.
Ja jednak nie, jakoś nie wybijałabym na pierwszy plan w tej całej, w tym całym przeglądzie okropnych postaci w sukcesji akurat Toma. On mi się wydaje człowiekiem, który przede wszystkim bardzo mocno chwyta to, co mu przynosi los i nie chce puścić. Jest oczywiście Lizusem, jest oczywiście osobą, która właśnie wiernie nadaje się do wykonywania poleceń. Jednocześnie sam, jak wiemy z relacji z Grega, lubi porządzić i lubi upokarzać innych i poniżać innych. Natomiast według mnie w nim jest jakaś szczerość, której nie ma w Rojach. I jeśli
jaka chodzi akurat, szczerość?
Że on jest jednak prawdziwy w tym swoim... na przykład bardzo na mnie duże wrażenie zrobiło, kiedy on przyznał się Shiv, że on po prostu lubi kasę. Kiedy ona go zapytała, czy mnie kochasz, czy jesteś ze mną dla pieniędzy. On mówi, ja bardzo lubię swoje pieniądze. Nie chcę jej stracić, tak? Jesteś super, ale jakby są tutaj różne czynniki. Więc wydaje mi się, że on akurat jest osobą, która jest dosyć szczera w swoich zamiarach, a na pewno jest dużo jakby bardziej uczciwy niż Shiv.
Tak, to prawda. Przynajmniej, no, ale też to, jak on reaguje na różne okropne upokorzenia z różnych stron i udaje, że po prostu nic się nie dzieje, też jest, przyznam, niepokojące, ale to cały ten serial jest taki, że właściwie nie wiemy, kto jest godny zaufania w jakiś sposób, a na pewno, i to jest też duża siła tego serialu, wiemy, że nie chcielibyśmy być na miejscu żadnej z tych osób.
Tak, zdecydowanie.
Tam nie ma osoby, którą chciałoby się być. I w ogóle to, co się dzieje wokół śmierci Logana Roya, ta jego, nie wiem, czy była żona, ona była wciąż żoną chyba formalnie, Marcia, która jego partnerkę traktuje w taki sposób, ją wygania, ta matka tego rodzeństwa. Chociaż powiem ci, że w tym finałowym odcinku nawet nie, znaczy są takie dwa momenty. No to, kiedy się okazuje, że to będzie Tom, to jest oczywiście taka bomba, a drugi moment, który mnie bardzo wzruszał, poruszał, to wtedy, kiedy rodzeństwo było razem w kuchni u swojej matki w nocy i gotowało. I tam widać było, że oni się po pierwsze bardzo dobrze znają, czyli oni wiedzą, co kto lubi jeść, albo z czego można się nabijać, z jakich wspomnień. Tam była jakaś bliskość między nimi, jakaś zabawa, jakaś radość. Czyli właściwie miałam takie poczucie, że gdyby zostawić im to, co oni mieli w tej kuchni i zabrać im te pieniądze, to oni mogliby być naprawdę blisko i realnie być dla siebie wsparciem i być dla siebie taką rodziną, za jaką wydaje się, że w różnych momentach różne te postaci tęsknią. Ale to za dużo kasy, żeby to się mogło udać.
Myślę, że w tym serialu dużą siłą i takim bardzo dobrym zagraniem było to, że nie ma w nim retrospekcji. Nie wiemy, jak wyglądało dzieciństwo Rojów.
Mamy czołówkę, która jest taka straszna.
Tylko i wyłącznie. I jakieś takie strzępki rzucane co chwilę tego, że ten ojciec właśnie był nieobecny, że ta matka była strasznie beznadziejna, że w ogóle jakby oni chyba bardziej nie kochają matki niż ojca, pomimo tego, że...
Ojca kochali, to widać, że ojca kochali.
Mimo tego, że nie była to łatwa miłość na pewno. Więc to jest ciekawe, że my tego nie wiemy, to jest jednym wielkim znakiem zapytania, ale widzimy, że oni nie są blisko. Że oni tak naprawdę dopiero po tej, w okolicach śmierci ojca, czyli w okolicach momentu, w którym ojciec mówi im, walcie się, nic nie dostaniecie, to zaczynają się jednoczyć. Że to jest pierwszy raz w życiu, kiedy oni są tak blisko. Że I wtedy zaczynają się zachowywać jak dzieci. Mnie strasznie to irytowało, kiedy oni właśnie zaczynali się wygłupiać, żartować, docinać sobie. Kiedy nawet już się robiło poważnie, to dalej zachowywali się jak dzieci. Ta finałowa scena, jedna z finałowych, kiedy oni rozmawiają razem podczas zarządu, kiedy wychodzą we troje i Ken zaczyna wrzeszczeć na Shiv. Shiv nie wie, co ma robić.
Zaczynają się bić.
Tak, zaczynają się bić. I po prostu Ken piskliwym głosem mówi, ja jestem najstarszym bratem, on mi to obiecał, jak miałem 7 lat. No to jest po prostu żenujące.
Ale to jest dokładnie takie miało być. To jest tak zaplanowane. O nich mówią kids, dzieciaki, nie?
Tak. Tak, i oni tutaj pokazują, że oni rzeczywiście są kids i rzeczywiście się nie nadają do prowadzenia tej firmy, że może jednak chwała Bogu, że ten Mattson się pojawił, że Logan go wybrał i miał rację, że go wybrał, bo oni by po prostu tę firmę absolutnie pogrążyli.
To mój samochodzik, to mój, tato ona mi zabrała.
Tak, i to jest właśnie ten komediowy wymiar i oczywiście rozumiem, że walka o spadek, o tę tytułową sukcesję i to, co tam się dzieje pomiędzy nimi jest takie trochę średniowieczne i oczywiście kojarzy się wszystkim z królem Lirem i z Szekspirem, ale no to jest jednak dosyć mroczna, ale komedia i myślę, że to też wybrzmiało dobrze w tej końcówce sukcesu.
Tak, zdecydowanie tak. To jest godne zakończenie niezwykłego serialu i to jest taki serial, myślę, do którego będziemy się już zawsze odnosić, jako do jednej z ważniejszych produkcji. No i myślę, że tutaj możemy po prostu obstawić, że wszystkie ważne Emmy trafią do
na pewno.
Twórców
tak,
sukcesji.
W tym roku skoszą wszystko.
Jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, też poruszająca scena, niezwykle zagrana przez Kierana Culkina, czyli wtedy, kiedy miał Roman powiedzieć mowę pogrzebową ojca. Też świetnie stworzona scena, też wydaje mi się bardzo, no myślę, że ma szansę zostać kultową.
Absolutnie, to jak było podprowadzone, to jak on był pewny, że po prostu ogarnie to, ma to w małym palcu i absolutnie w ogóle jest, on tak powiedział, że on już pre-grief, czyli on już jakby zdążył się przygotować do żałoby, on nie jest żałobnikiem, bierze to totalnie na zimno i potem ta jego rozwałka, powiem ci, że ja musiałam zapauzować tę scenę. Ona była dla mnie tak trudna do
intensywna
przejścia.
Bardzo jest, tak.
Że musiałam sobie zrobić stop, nacisnąć spację, zrobić głębsze oddechy i dopiero wtedy dalej pogrążyć się w tym co Rome przeżywa. Jeszcze coś tylko wrzucę, że oczywiście wszystkie rekordy pobite, 3 miliony w ciągu pierwszej doby na HBO Max.
Cóż za zaskoczenie.
Sukcesja, teraz właśnie nakładamy jej koronę jako tego serialu, który absolutnie teraz rządzi i jest największym przebojem. No to przejdźmy do takiego serialu, który na pewno w Polsce był trochę mniej znany i trochę mniej lubiany, ale też się właśnie skończył.
Ted Lasso, serial Apple TV+, mniej znany tylko i wyłącznie dlatego, że mniej osób ma dostęp do tej platformy. Gdyby to był serial Netflixa, byśmy rozmawiali o nim ciągle, bo jest to też uważam serial wybitny w innej kategorii niż sukcesja, ale serial wybitny. To jest ciepły, mądry, zabawny serial ze świetnymi bohaterami, bohaterkami. Ja już tęsknię za Royem Kentem i nie wiem, jak ja sobie poradzę, w ogóle bez oczekiwania.
Widziałeś ciepli bohaterowie i po prostu wymieniłaś największego chama i antyspołeczną.
On nie jest hamem, on po prostu ma w sobie dużo złości. Ale
nie, to, że powtarza co trzecie słowo, to brzydkie słowo na F, to w ogóle.
Słuchaj, a powiedz mi, nie uważasz, że to jest ciepła postać?
Tak, ale zacznijmy od początku. 3 sezony Ted Lasso.
Zawsze początek jest, jeżeli chodzi o Ted Lasso w Royu Kencie, ale dobrze, zacznijmy od twojego początku.
To jest rok 2020, kiedy wszystkich dojeżdżała pandemia, był sam początek, wszyscy byli zamknięci w domu, no i na tej stosunkowo mało znanej platformie streamingowej w Polsce, Apple TV+, pojawił się Ted Lasso. I między innymi nasze dni wtedy stały się nieco łatwiejsze. Ten pierwszy sezon był absolutnie wspaniały, bardzo go lubiłam. Przewrotny pomysł, Jason Sudeikis, który tam wymiatał w ogóle jako showrunner i jako odtwórca roli głównej. i zestaw bardzo ciekawych postaci, takich nieoczywistych wątków i tego, tej wiecznego naigrywania się z napięciem pomiędzy Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Natomiast według mnie tylko pierwszy sezon był dobry. Potem ten serial zaczął się psuć, odcinki stały się coraz dłuższe, sam serial stał się dużo mroczniejszy i dużo mniej komediowy niż na początku. No i ja przy nim wytrwałam do tego końca, ale już z mniejszym entuzjazmem niż w niego wchodziłam.
To z kolei ja lubię te mroczne wątki. O tych mrocznych wątkach, o których mówisz, to są wątki dotyczące zdrowia psychicznego, czyli mamy tego pogodnego trenera, który przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, do Anglii, żeby trenować drużynę piłki nożnej. Wcześniej pracował jako trener drużyny futbolu amerykańskiego. Nie ma pojęcia o piłce nożnej. Z tego właśnie wychodzi bardzo dużo różnych gagów. Ja bardzo lubię to, że oni poszli w głębi, mroczniej, że to stało się bardziej wielowymiarowe, że pokazane jest to, że tak pogodna osoba jak właśnie Ted może również mieć kryzysy zdrowia psychicznego, może mieć ataki paniki. Zresztą to otworzyło wielką dyskusję. Oni w Stanach Zjednoczonych dużo, ci członkowie obsady dużo mówią o zdrowiu psychicznym. Wiesz,
Tak, byli u prezydenta, jasne. To już sobie państwo dosłuchają w odcinku, który nagrywałyśmy chyba ze 2 miesiące temu, jak się ten sezon zaczynał. No i cóż, i skończył się nam Ted Lasso i rzeczywiście po tym serialu oczekiwałam zakończenia, które mnie wzruszy, które właśnie będzie takim goodbye, które przypomni jakoś najważniejsze wątki, zbierze postaci, da domknięcia różnych wątków, które zasługiwały na to, że ci źli zostaną ukarani, ci dobrzy zostaną nagrodzeni i wszystko zakończy się happy endem. I w sumie na ogół to się udało i do tego jeszcze pojawiła się taka malutka furteczka, że być może to nie jest koniec tego serialu, bo widzę, że dużo pojawia się różnych informacji, oczywiście niepotwierdzonych absolutnie i zupełnie nieoficjalnych, że być może jeszcze coś w świecie Teda Lasso się wydarzy.
Jakie to mogłyby być twoim zdaniem spin-offy i jakiego spin-offa byś oczekiwała?
Właściwie to mógłby się spokojnie odbyć kolejny sezon, bo mamy drużynę AFC Richmond, która w tym momencie odniosła swój gigantyczny sukces. Nie jest na podium, na pierwszym miejscu, ale jednak ogromny sukces, jak na drużynę, która po prostu niemalże umierała. Są w Lidze Mistrzów. Wrócił taki bohater, który przez ostatni sezon był antybohaterem, czyli Nate.
Darth Nate.
Tak, który zdradził Teda i zdradził całą drużynę i zaczął współpracować z kolejnym wielkim antychrystem Teda Lasso, czyli Rupertem Manionem. Po czym wrócił pokornie, znowu jest kitmanem w drużynie Richmond. Do tego Rupert Manion został ukarany. I tu jest ciekawy wątek, bo został wrzucony wątek przemocy seksualnej. Więc mam poczucie, że sprawiedliwości stało się w Tedzie Lasso zadość.
Ted Lasso jest taką bajką i dostał bajkowe zakończenie. I to jest komplement w moich ustach, bo tutaj trzeba było po prostu ładnie podomykać wątki. Ty mówiłaś o przyjaciołach jako o jednym z finałów, które tak zapadają w pamięć. Myślę, że to jest bardzo podobny finał, czyli taki finał z nadzieją na nowe otwarcie.
I żyli sobie długo i szczęśliwie.
Roy Kent może dostać swój serial jako menadżer AFC Richmond. Myślę, że Killy i Rebecca mogłyby dostać swój spin-off, kiedy zajmą się żeńską piłką nożną i że jeszcze jest parę takich wątków, które mogłyby się odbyć, na przykład to, jak sobie Ted poradzi w Stanach Zjednoczonych i po powrocie i co się tam z nim będzie działo. Też w tym finałowym odcinku dużo matek się pojawiło. Poznajemy matkę Teda, poznajemy matkę Jamie'ego Tarta, więc tych matek trochę w tym serialu jest. To, co mi w tym finałowym sezonie, to już rozszerzając, przeszkadza, to jest to, że w niektórych sprawach byli bardzo dydaktyczni. Czyli niektóre te dyskusje w szatni były po prostu dramatyczne. Dyskusja o tym, żeby kasować zdjęcia nagie zdjęcia byłych partnerek z telefonów po rozstaniu była bardzo jak z takiej dość koślawej kampanii społecznej. I parę takich wrzutek tam było. Podobnie było przy tym, jak był coming out jednego z piłkarzy.
Tak, LGBT w sporcie. To było po prostu tak bardzo ślizgające się po powierzchni, po cieniusieńkiej warstwie lodu, po prostu tak uszy!
Szczególnie, że ten bohater po prostu był tym gejem z drużyny i nie za bardzo dostał więcej osobowości. I za dużo chcieli słusznych tematów wrzucić w tym finałowym sezonie w sposób bardzo taki łopatologiczny. I to mi przeszkadzało.
Dokładnie to samo myślę o przemocy seksualnej, która została w ogóle... Nie mamy żadnej ofiary, nie mamy historii. Mamy tylko to, że po prostu mamy powód, żeby wyrzucić jakiegoś starego, brodatego faceta z serialu. I właśnie o to chodzi, że ten serial stara się być taki bardzo progresywny, taki dotykający tych wszystkich ważnych rzeczy, które teraz seriale muszą dotykać i trochę właśnie, tak jak powiedziałaś, nas szkolić, być takie pedagogiczne, a jednocześnie, no nie wiem, wydaje mi się, że nie dowodzi w takich elementarnych w ogóle tematach, typu okej, mamy dwie bogate kobiety w tym serialu i żadna z tych bogatych kobiet nie jest bogata dlatego, że się sama dorobiła, tylko dlatego, że albo odziedziczyła to po ojcu, albo odziedziczyła to po swoim mężu, więc no tak, to taka emancypacja, ale bardzo, bardzo po powierzchni.
No, myślę, że tego było za dużo, że jak trzymali się zdrowia psychicznego w drugim sezonie i tam udało się powiedzieć coś ważnego, też postać psychoterapeutki jest bardzo dobra w tym drugim sezonie. Bardzo lubię tę psychoterapeutkę i to było okej, ale kiedy już postanowili, że dobra, mamy finał, to chcemy powiedzieć dużo ważnych rzeczy, bo na świecie jest dużo do poprawy, co jest okej. To wydaje mi się było tego za dużo. Jedna dydaktyczna scena, która była dydaktyczna, mi się podobała, czyli monolog Rebeki do facetów na temat tego, że żeby przestali tak po prostu zawłaszczyć piłkę nożną i nie próbowali zrobić jeszcze więcej pieniędzy, których nie potrzebują, odcinając przez to tych, dla których ta piłka nożna jest tak super ważna. I w ogóle kibice tam są pokazani w fajny sposób. Ja lubię tych kibiców i w ogóle ten wątek kibicowski w tym serialu.
To jest jeden z takich wątków, które też w pewnym sensie odzwierciedlają rzeczywistość, bo temat tego, jak drogie powinny być bilety, jak piłka nożna powinna być ekskluzywną rozrywką, czy właśnie rozrywką dla elit, czy rozrywką dla wszystkich, to jest dalej wielkie pytanie i też taka rzecz, która się toczy w Wielkiej Brytanii, albo w ogóle się też toczy, bo jakby powstanie nowej ligi to też jest temat, który się pojawił tam dosłownie, nie wiem, z rok temu, czy dwa, gdzie właśnie bogacze stwierdzili, a wyciągnijmy jeszcze więcej pieniędzy z biletów i z reklam, dawaj, robimy nową ligę. Więc to jest trochę...
Bo to jeszcze za mały biznes i za mało wszyscy zarabiają na
Ale
tym.
Ale rozwiązanie tej sytuacji też było właśnie takie... O, no to wszyscy po prostu brodaci, faceci, milionerzy mówią, tak, masz rację, oczywiście, dobrze, tak, Rebeko, to nie będziemy robić tej ligi. No. Oj, czy to jest poważne
Ale monolog był dobry.
Swoich słuchaczy, widzów?
Nie, monolog był dobry, tylko rzeczywiście nie udało się tutaj zrobić tej puenty dobrze. To, co jeszcze, myślę, zawdzięczamy Tedowi Lasso, to paru aktorów, którzy albo wrócili, albo są wybici dzięki temu serialowi. No przecież Hannah Waddingham, czyli Rebeka serialowa, prowadziła Eurowizję. I było dużo nagłówków pod tytułem, gdzie ona była? Dlaczego byśmy
Była w Grze o Tron, dzwoniła dzwonkiem i krzyczała shame, nie pamiętasz tego?
W Sex Education grała matkę jednego z uczniów, jedną z matek ucznia, no więc to jest tak, Juno Temple wróciła dzięki temu serialowi i to jest taki powrót, Brett Goldstein, czyli właśnie Roy Kent serialowy, no i Jason Sudeikis, który ma na swoim koncie dużo złych ról, w sensie nieźle zagranych, tylko w takich filmach no to nie był aktor, którym patrzę, o jest Jason Sudeikis, może to włączę, tylko myślę, czy to włączę, bo tam jest Jason Sudeikis, to może być tam nie najlepiej, w sensie wiesz, dużo takich głupich komedyjek, tutaj też myślę, że wszedł na zupełnie inny poziom po Tedzie Lasso.
No to dobrze, powiedziałeś, że Hannah Waddingham jest wspaniała, więc może przejdziemy do innej wspaniałej pani, która ma na nazwisko Maisel.
Maisel, Amazon Prime Video. I tutaj oczywiście muszę podkreślić...
Uwaga, kolejne spoilery będą.
Będą, ciągle dużo spoilerów w tym odcinku. To jest serial twórców Gilmore Girls, Kochanych Kłopotów. Czyli jeżeli komuś na to hasło świta i serce robi się, serce szybciej bije, to warto obejrzeć z panią Maisel, bo to jest taka Lorelai Gilmore, tylko komediowa z lat 50., żydowska i trochę bardziej po bandzie.
Mam nadzieję, że Jesse Armstrong, który wymyślił Sukcesję, nie powtórzy scenariusza Amy Sherman-Palladino, która zrobiła jeden super serial, po czym zamilknęła na 10 lat, robiła jakieś tylko rzeczy dodatkowe,
nawet boki, na 20.
Niezbyt ciekawe, tak. I potem wypuściła Maisel. Mam nadzieję, że ta klątwa nie dopadnie Armstronga i że zrobi coś i że będzie to lepsze niż wspaniała pani Maisel, bo ja też mam mieszane uczucia do tego serialu. On mi się generalnie podobał, lubiłam pierwszy sezon, natomiast nie na tyle, żeby jakoś bardzo mocno wkręcić się w tę historię i to, uwaga, uwaga, na aż 5 sezonów.
Nie, to ja obejrzałam wszystkie 5 sezonów i oczywiście tam jest bardzo dużo mielizn, na które ten serial trafia. Ten finał jest taki, no są dwie linie czasowe, żeby też zamknąć tę opowieść, żebyśmy dowiedzieli się, co się wydarzyło potem. To wszystko jest takie, no tak, to był serial, który pierwszy sezon był naprawdę mistrzowski, moim zdaniem. Ciepły, mądry, zabawny, ze świetnymi strojami, z żartami. Nigdy nie zapamiętam, jak się nazywa ten aktor, ale detektyw Monk gra ojca pani Maisel, jest tym świetny. Ma jego żonę gra też ta aktorka, która grała w 2,5.
To poczekaj chwilkę, tylko teraz przetłumaczę na
ludzki
język imion i nazwisk. Chodzi o Tonego Shalhouba i chodzi o Marin Hinkle.
I oni są też wspaniali i tam jest w ogóle ten żydowski wątek Żydów w Stanach Zjednoczonych. Niedługo po II wojnie światowej też jest no, obśmiany pięknie. No ale to się po prostu w pewnym momencie zaczęło nudzić i też myślę, że nie było pomysłu, co z tym zrobić i widać, że to zakończenie jest naciągane. Czyli to nie było takie, że to jest całość i to jest puenta, tylko to zostało tak, ta kołdra została tak naciągnięta, żeby coś tam się udało.
Tak, wycisnęliśmy z tego serialu ile się dało, ale już w tym momencie nie mamy pomysłów. Mi się wydaje, że te pomysły to się na dobre skończyły już w pierwszym sezonie, bo ja wróciłam tak, obejrzałam pierwszy sezon, obejrzałam drugi sezon i od razu poszybowałam do piątego i absolutnie nie miałam poczucia ani chwili straconej, ani kropli. Wydaje mi się, że wszystko szło bardzo płynnie, to znaczy, że po prostu w międzyczasie niewiele się wydarzyło. Czyli nasza główna bohaterka zaczyna robić karierę komediową i tak naprawdę koniec tego serialu jest początkiem. Nie zobaczymy we wspaniałej pani Maisel, jak Mitch Maisel święci triumfy i objeżdża najlepsze sceny na świecie i wszyscy ją kochają, tylko właśnie serial się kończy w jednej przestrzeni czasowej jako ten pierwszy wielki krok, który ona zrobiła w stronę telewizji.
A później poznajemy ją w tym momencie, w którym, znaczy znowu ją spotykamy w tym momencie, w którym jest bohaterka na przykład serialu Hacks, grana przez Jean Smart, czyli już taką gwiazdą komedii, która no, już jest, opływa w różnych kosztownościach i osiągnęła ogromny sukces. Ale właściwie to jest dość smutny koniec tego serialu, chociaż dla mnie też poruszające jest to, że mimo tego, że wspaniała pani Maisel miała różnych partnerów, tam był mąż, był jakiś narzeczony, Lenny Bruce, no różni mężczyźni się pojawiali, to jednak ten happy end, który myślę jest intencją wspaniałej pani Maisel, to jest to, że ta przyjaźń z Suzy, z jej agentką, to jest ta kluczowa linia relacyjna i najważniejsza relacja w życiu pani Maisel.
Bardzo doceniam to, że w tym ostatnim sezonie ten serial sam się rozliczył z tego, co było takim zgrzytem w całej tej opowieści, czyli relacji pomiędzy dziećmi Mitch a nią, bo ona robiąc karierę, te dzieci no nie chcę tutaj ją osądzać i mówić takich słów jak zaniedbała, ale powiedzmy, że relacja między nią a jej dziećmi nigdy nie była tutaj kluczowym punktem. Ona je po prostu tam zostawiała u rodziców, czy tam z opiekunkami i szła robić karierę i mówiła o tym, trochę takie czasy też były, trochę tak wyglądało właśnie wychowanie w tej klasie, w której ona żyła i w tych czasach. Natomiast ten ostatni sezon się z tym rozlicza i pokazuje, że te dzieciaki nie mają z nią dzięki temu jakiejś dużej więzi i nie jest ona jakimś bardzo ważnym punktem, czy może jest ważnym punktem, ale nie jest kochającą matką, której oni w życiu swoim bardzo potrzebują.
Tak, tak? To widać i też myślę, że jakby to jest ważne, że to się pojawiło, chociaż też to jest takie domknięcie na siłę, wiesz.
Jakieś musiało być, nie? No po prostu też mogło się to skończyć jej śmiercią, ale wydaje mi się, że to byłby jakiś taki zbyt mroczny koniec dla takiej lekkiej komedyjki, więc po prostu zakończyło się to jakimś takim odchodzeniem w nicość.
Tak, chociaż ja wciąż będę polecać pierwszy sezon Wspaniałej Pani Maisel jako jednak dobry serial, zabawny, ciepły i niegłupi.
I te stroje, proszę Państwa, te stroje.
Niech ktoś mi da dostęp do szafy Wspaniałej Pani Maisel. W nic się nie zmieszczę, ale będę podziwiać.
Jeśli Państwo kiedyś zobaczą osobę, która wygląda jakby wyszła właśnie z lat 60. w Stanach Zjednoczonych i nosi dziwne kapelutki, to będzie Zuza, która poszła do Krawcowej i uszyła sobie strój a la Pani Maisel.
Dokładnie tak. Marzenie zostanie spełnione. Ja myślę, że jakbyśmy też podsumowały te trzy seriale, to jednak najlepszy finał zdecydowanie miała Sukcesja.
Najlepszy finał najlepszego serialu.
Dokładnie tak. No i później Ted Lasso, na końcu Pani Maisel.
Ale mimo wszystko chyba, że za żadnym z tych seriali nie będę bardzo tęskniła.
No ja będę tęsknić za wszystkimi trzema.
Zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Facebooka i na Instagrama oraz można nas słuchać na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
Oraz na Spotify i Apple Podcast. Zachęcamy też do słuchania naszych archiwalnych odcinków, bo tam dużo serialowego dobra.
I my się już z wami żegnamy.
Zuza Piechowicz.
I Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.